Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest 8 marca, kłaniam się Państwu w Tygodniku Politycznym Radia Poznań, Cezary Kościelniak. Naszymi dzisiejszymi komentatorami są ojciec profesor Nikodem Brzuzy, dominikanin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z Warszawy nasz stały komentator, redaktor Witold Jurasz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Poznań pozdrawia Warszawę. Dzisiaj pełny pluralizm religijny, ponieważ mamy i księdza, i agnostyka. Myślę, że to dobrze, że mamy taki pluralny skład, prawda, panie Witoldzie, ojcze Nikodemie?
Ja bardzo się cieszę.
A ja
czuję się w swojej roli. A?
Super. A ja, prawdę powiedziawszy, to w ogóle myślę, że najważniejsze jest, żeby ze sobą rozmawiać, a ludzie dobrzy i mam nadzieję, że też mądrzy. Znaczy, panowie w Poznaniu z pewnością tak, a ja mam nadzieję, że również, to się zawsze dogamy jakoś.
A zatem nasza poznańsko-warszawska komentatorska przyjaźń. Dziś 8 marca. Dzień kobiet. Proszę wszystkie nasze słuchaczki o przyjęcie najlepszych życzeń, oby paniom się wiodło. Proszę Państwa, rozpoczynamy od tematu tygodnia. Prezydent Andrzej Duda podpisuje ustawę medialną, jednocześnie wymuszając politycznie dymisję prezesa TVP, pana Jacka Kurskiego. Ta decyzja zostanie jutro formalnie zakomunikowana przez Radę Mediów Narodowych. Powstaje pytanie o zmiany na scenie politycznej, przede wszystkim Zjednoczonej Prawicy. Przede wszystkim pytanie, dlaczego prezydent podejmuje decyzję w kampanii wyborczej. Trzeba powiedzieć, że to jest dość ryzykowna gra. Pierwsza odpowiedź, która się nasuwa, jest taka, że prezydent Andrzej Duda chce zdobyć tą decyzję centrum wyborcze. Pozyskać wahających się wyborców, którzy zgłaszają swoje uwagi krytyczne co do przekazu politycznego Telewizji Polskiej. Powstaje jednak taka wątpliwość, czy sama dymisja Jacka Kurskiego jest wystarczającym powodem, aby tych wyborców do siebie przyciągnąć i ich przekonać do Andrzeja Dudy. Jednocześnie jednak, podejmując tę decyzję, pan prezydent wywołuje zamieszanie u twardego elektoratu. Myślę, że tutaj może nastąpić ryzyko przekalkulowania. Wynika ono z tego, że twardy elektorat to może być właśnie te 2% wyborców, którzy niekoniecznie będą się kierować zasadą pójścia na wybory za wszelką cenę. I jest takie ryzyko, że być może pozostaną w domu, co w drugiej turze może nadać kampanii dramatyzmu. Kluczowym czynnikiem zwycięstwa każdej partii jest spójność partii. Myślę, że rola Jacka Kurskiego i jego przekazu była taka, że odwoływała się może nie tyle do wyborców spoza PiS, ale właśnie z samego PiS, po to, aby tą spójność polityczną pokazać. Wydaje się, że nadwyrężenie tej spójności może okazać się politycznie ryzykownym krokiem. Proponuję spojrzeć na historię i na sojusz Lewicy Demokratycznej, który od 2004 roku do przegranych wyborów zaczął pękać wewnętrznie. Objawem tego była chociażby karuzela stanowisk i wewnętrzne walki, które spowodowały erozję wsparcia wyborców dla sojuszu Lewicy Demokratycznej i nawet takie zwycięstwo, jakim było doprowadzenie do akcesji Polski z Unią Europejską, twarzą tego zjednoczenia był prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller, nie pomogło utrzymać władzy sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Jest wreszcie ostatni czynnik. Warto zastanowić się, czy prezydent Andrzej Duda nie wchodzi już w buty prezydenta drugiej kadencji, niezależnego od swojego zaplecza partyjnego, mogącego tworzyć, przynajmniej próbować tworzyć własną, realną politykę. To rodzi kolejne pytanie, jak będzie się układać współpraca prezydenta, jeśli wygra wybory z rządem PiS. Być może wcale nie będzie to polityka takiej zgodności, jak była w przypadku pierwszej kadencji. Wreszcie na sam koniec tego wątku. Wiem, że on jest trochę długi, ale myślę, że ta sytuacja wyzwoliła bardzo wiele nowych jakości w polityce. Na sam koniec tego wątku chciałbym wrócić do samego Jacka Kurskiego. Z jednej strony chciałbym, byśmy jednak zastanowili się, czy zaproponowana przez niego publicystyka polityczna była taką publicystyką, jaką byśmy chcieli wiedzieć. Jest wiele bardzo krytycznych uwag, także z obozu Zjednoczonej Prawicy i także ze strony prawicowych, konserwatywnych komentatorów co do stylu tego przekazu. Z drugiej strony, gwoli sprawiedliwości, trzeba oddać, że w Telewizji Polskiej wiele spraw się udało. Myślę chociażby o doskonałym teatrze telewizji, myślę o TVP Kultura, myślę o realizacji kilku ciekawych seriali, a dla miłośników sportu, którym to akurat ja specjalnie nie jestem, ale dla miłośników piłki nożnej, to jest ponoć oferta Ligi Mistrzów, nie ponoć, oferta Ligi Mistrzów, którą mogą oglądać w publicznej telewizji. Słuchajcie, jak patrzycie na tą skomplikowaną sytuację? Rozpocznę od Witolda Jurasza.
Ja jestem dziennikarzem, co prawda od kilku lat, nie jest to całe moje zawodowe życie i tak jakoś się w moim życiu ułożyło, czy w tym moim dziennikarstwie, że podpadam naprzemiennie zwolennikom PiS-u i zwolennikom opozycji, bo krytykuję PiS tam, gdzie należy go krytykować. Tych punktów zresztą jest dużo. No ale na przykład jeżeli mowa jest o mafii paliwowej, to nie napiszę, że PiS zrobił cokolwiek nie tak, bo zrobił dużo dobrego i rzeczywiście pokonał tą mafię paliwową. I to nie jest tak, że też wszystko było przygotowane i tylko trzeba było guziczek nacisnąć. Więc dlaczego o tym powiedziałem? Bo wydaje mi się, że chociaż nie mnie to oczywiście oceniać, że jednak wiem, co to jest obiektywizm i uczciwość dziennikarska. Kiedy włączam TVP, to nie widzę tam niczego, co w ogóle dotyka dziennikarskiej uczciwości. To jest wulgarna propaganda. Tak, owszem, TVP Kultura, do którego też poszło wielu dziennikarzy związanych na przykład kiedyś z telewizją Republika, udało się uchronić przed dobrą zmianą. To znaczy ci ludzie, którzy tam przyszli, mają swoje poglądy, ale uprawiają dziennikarstwo, a nie partyjną propagandę. Z TVP nigdy nie było dobrze, ale nigdy nie było aż tak źle. Ja mówię oczywiście już o czasie po roku 89. Co to oznacza politycznie? No po pierwsze musimy zobaczyć, kto zastąpi Jacka Kurskiego, bo niektóre kandydatury są takie, że to będzie oznaczać tyle, że się z całą pewnością nic nie zmieni, natomiast inne są takie, że prawie, że na pewno się nic nie zmieni.
No właśnie, ale jakie pan redaktor kandydatury by widział, które kandydatury są teraz w obiegu jako propozycje na zastąpienie prezesa Jacka Kurskiego?
Prawdę powiedziawszy, to zależy od tego, z kim się akurat rozmawia. To jest w ogóle cechą charakterystyczną obecnej kondycji PiS-u, że nikt nic nie wie, bo decyzje są podejmowane tak naprawdę w jednym miejscu, w jednym gabinecie na ulicy Nowogrodzkiej, a jako, że ja nie znam Jarosława Kaczyńskiego, to prawdę powiedziawszy nie mam pojęcia, kto będzie tym.
Ale wróćmy do prezydenta Andrzeja Dudy. Czy uważa pan, że to jest ruch, który politycznie mu się opłaci? Myślę, zostawmy na moment wątek samej TVP. Myślę, że wrócimy na koniec tego wątku, do tego momentu, ale czy prezydent Andrzej Duda pańskim zdaniem wygrał politycznie tą Woltą, z Jarosławem Kaczyńskim, cokolwiek?
Nie. Sądzę, że elektoraty są już tak trwale podzielone, że mi to przypomina troszeczkę, panie redaktorze, taką sytuację ze szczytu afery Oleksego. To był taki czas, kiedy ci, którzy byli przekonani, że Józef Oleksy był szpiegiem, jakby zobaczyli dokumenty CIA, że absolutnie nie był, to by w życiu w to nie uwierzyli, a ci, którzy byli przekonani, że Józef Oleksy jest niewinny, jakby zobaczyli nagranie, na którym opowiada oficerowi KGB tajemnice państwowe, to też by nie uwierzyli. Więc wydaje mi się, że tak jest. Poza wszystkim, jeżeli Andrzej Duda chciał iść w kierunku centrum, to mam wrażenie, że miał na to jednak ponad 4 lata. Nie widzę ze strony pana prezydenta. Mówię pana prezydenta, bo ja jestem bardzo krytyczny w stosunku do tej prezydentury, ale to jest prezydent mojego państwa i dlatego staram się jednak używać pewnych jakby form. Ja nie widzę ze strony prezydenta żadnych ruchów w kierunku centrum. W ogóle mam wrażenie, że niestety polska polityka dzisiaj polega bardziej na podekscytowywaniu twardych elektoratów i próbie spowodowania, żeby te twarde elektoraty masowo poszły do wyborów, niż na próbie grania o centrum i to zresztą to się dzieje z obu stron i to bardzo źle wróży polskiej demokracji, bo demokracja jednak polega z zasady, z natury na tym, że usiłujemy w jakiś sposób ze sobą rozmawiać i to jest całkowicie sprzeczne z polityką, która polega na tym, że zwracamy się wyłącznie do najtwardszych wyborców. Także nie sądzę, żeby pan prezydent na tym cokolwiek zyskał. Nie podejrzewam też, żeby stracił w tym twardym elektoracie, dlatego że no jednak te pieniądze trafiły do TVP.
To znaczy, mam wrażenie, żebyśmy byli ściśli, te pieniądze nie tylko trafiły do TVP, ale trafiły do mediów publicznych, także do rozgłośni regionalnych, do telewizji regionalnych. To jest, tutaj trzeba też uczciwie...
Przepraszam, to dziękuję za doprecyzowanie. Więc rzeczywiście ma pan rację i to dobrze, bo są takie rozgłośnie regionalne, w których uprawia się dziennikarstwo, ale na przykład znam przynajmniej dwie, w których nie będąc człowiekiem fanatycznie związanym ze stroną przeciwną niż strona rządząca, ja na przykład trafiłem już na czarną listę, dlatego że ośmieliłem się wyrazić krytyczne opinie. Mhm.
U nas na czarnej liście pan redaktor Jurasz nie jest, ojciec Nikodem Brzuzy. Zawsze zapraszając ojca, znaczy zawsze, drugi raz zapraszając do ojca do tego programu, obiecałem, że nie będę ojca jako księdza pytał o bezpośredni komentarz polityczny. Obiecałem, że to będzie raczej pytanie o kwestie metapolityczne, ale tutaj sprawa wyborów prezydenckich, ona przekracza jednak pewien spór partyjny. Jak ojciec by oceniał, dlaczego prezydent Duda podjął taką decyzję właśnie teraz w trakcie kampanii wyborczej? Pytam ojca profesora Brzuzego.
Nie chciałbym bezpośrednio odpowiadać na pytanie, dlaczego prezydent Duda podjął taką decyzję. Natomiast nie dziwię mu się, że oczekuje dymisji Jacka Kurskiego, pana Jacka Kurskiego, ponieważ telewizja, którą oglądałem przez te ostatnie lata, jest telewizją, która moim zdaniem nie ma nic wspólnego z telewizją publiczną. To znaczy, jeżeli oczekujemy od ludzi, od obywateli, żeby płacili abonament na telewizję, to nie może być telewizja, która nie jest publiczna, bo niby z jakiej racji mają płacić na coś, czego nie popierają, albo co w ogóle uważają za telewizję, antytelewizję. Jeżeli telewizja ma charakter polityczny, jeżeli ona nie kształtuje opinii publicznej, jeżeli robi to w sposób niewłaściwy, no to wielu ludzi powie, z jakiej racji ja mam płacić abonament na coś, co w ogóle nie jest potrzebne i w ogóle jest szkodliwe dla życia publicznego. Ja oglądając telewizję, po pierwsze tak, no, moje pierwsze wrażenie to było zawsze takie, że to jest telewizja, która jest telewizją propagandową. Za dużo propagandy, za dużo, właściwie to jest telewizja rządowa, ale nawet nie o to chodzi. Też no, sposób, w jaki te wiadomości zostały podawane, forma, w sposób tak właściwie no taki siermiężny, że ja oglądając to i kiedy mi po 10 razy, prawda, się w kółko to samo powtarza, a telewizję oglądam bardzo rzadko i przychodząc po miesiącu widzę, że ta sama rzecz jest wałkowana, prawda, w kółko i że to jakaś osoba coś powiedziała i brzydko powiedziała, ją słyszę, to mi się słabo robi. I to po prostu trochę uwłacza mojej inteligencji, tak mi się wydaje, więc zajrzałem też do ustawy, która reguluje funkcjonowanie telewizji publicznej i na przykład jest powiedziane tak, w tej ustawie w punkcie drugim, artykuł 21 punkt drugi, rzetelne ukazanie całej różnorodności wydarzeń w kraju i za granicą. Dalej, sprzyjać ma telewizja publiczna swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej. Ja zadam pytanie, co ta telewizja, która przez ostatnie kilka lat funkcjonowała, co ona ma wspólnego z tym programem?
Z tą ustawą.
Z tą ustawą. To znaczy, czy no i gdzie ona rzetelnie ukazuje całą różnorodność?
Wróćmy na moment do prezydenta Andrzeja Dudy, czyli rozumiem, że tą decyzję prezydenta, myślę o decyzji wymuszającej dymisję pana Jacka Kurskiego, interpretowałby ojciec jako walkę o standardy prezydenta telewizji? Czy można by tak potraktować?
No spodziewam się, że tak. Że to nie chodzi tylko o politykę, tylko mam nadzieję, że chodzi też o standardy. Mam taką nadzieję.
Słuchajcie, jeśli mówimy o standardach, no trochę tutaj muszę wystąpić jako adwokat z diabolo. Czy jednak oglądając telewizję konkurencyjną politycznie, nie wymieniając tutaj żadnych stacji, czy jednak nie jest trochę tak, że ta stronniczość nie stała się cechą w ogóle polskich mediów, że jeśli chce podbić swoje preferencje polityczne, załóżmy stojąc po stronie obywatelskich, niech już będzie, powiem, to załączę TVN24. Jeśli chce coś dobrego posłuchać o prawej stronie, włączam TVP Info, tak? Czy to nie jest jednak problem,
tak,
że stronniczość jest
panie,
po wielu
panie redaktorze,
stronach?
Ja zgadzam się, że stronniczość bywa, że każda pewnie z tych stacji prywatnych ma swoje własne preferencje, swoje własne punkty widzenia i jest jakaś stronniczość, ale tu mamy do czynienia z telewizją publiczną też i ona powinna w ogóle kształtować charakter, w ogóle dawać przykład, jak w ogóle tworzyć media, prawda? Powinna być, jeżeli od kogoś wymagać etosu dziennikarskiego, to od dziennikarzy telewizji publicznej. A ja bym powiedział, że nawet telewizja publiczna pod wieloma względami przebija wiele stacji komercyjnych. To znaczy w niezachowywaniu tego etosu. Mm-hmm. Dlatego, że, no przepraszam, no ja mówię, no chociażby nawet takie rzeczy jak małostkowość. Ja na przykład oglądam telewizję, dowiaduję się, że jakaś znana osoba, która może nawet znana była 20 lat temu, pojechała nad morze, coś brzydko powiedziała o Polakach, że są grubi, że mają wąsy i potem się dowiaduje, że ona jest w ogóle na przykład... Ta osoba jest właściwie nie rozumie patriotyzmu, na którym budujemy współczesną Polskę.
Mhm. Witold Jurasz, jak pan widzi tą sprawę w kategorii wszystkich mediów w Polsce? Czy rzeczywiście zgodziłby się pan tutaj z opinią ojca, że telewizję od telewizji publicznej powinniśmy wymagać takiej, no też wychodzącej z ustawy bezstronności, ale czy jednak da się w tych warunkach politycznych zrobić jakąkolwiek bezstronną telewizję? Pytam Witolda Jurasza.
No, panie redaktorze, pan prowadzi program w rozgłośni publicznej. No i zaprasza pan bardzo różnych ludzi, tak? Czyli najwyraźniej można, w każdym razie można próbować, tak? No rozumiem, że pan ma też dość specyficzną sytuację, bo jest pan naukowcem, pracownikiem uniwersytetu, więc jakby no nie jest to pańskie źródło utrzymania. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że u nas te kwestie wolności, uczciwości, one się w bardzo dużym stopniu sprowadzają, prawdę powiedziawszy, do względów ekonomicznych. I dopóki do polskiej polityki, tudzież do polskiego dziennikarstwa nie będą szli ludzie z jakimś zapleczem finansowym, to będzie ich łatwo łamać. Ja byłem świadkiem, prawdę powiedziawszy, raz w życiu, nie tak dawno temu, łamania kręgosłupa dziennikarskiego, konkretnego dziennikarza. Odbywało się to w ten sposób, że kiedy ów człowiek dostał polecenie zmiany tego, co na tak zwanym pasku się pojawia, i zaprotestował, no to usłyszał, a ty masz umowę o pracę czy śmieciówkę. No i oczywiście zmienił to. Ja go, prawdę powiedziawszy, rozumiem, bo znaczy nie wiem, czy sam bym tak zrobił. Chyba nie, bo parę razy w życiu jakoś starczyło mi odwagi, żeby się postawić, chociaż płacę za to też cenę po prostu niższego komfortu życia, mam na myśli komfort finansowy. Natomiast ja niestety nie wierzę, w to, że będzie można tą telewizję i w ogóle media publiczne, bo o tych mówimy, odbudować. Osobiście byłbym zwolennikiem chyba już w tej chwili prywatyzacji. Zastrzeżeniem, że nie chciałbym, żeby to był polski kapitał, bo jemu też można wykręcić ręce. Nie chciałbym, żeby to był kapitał żadnego państwa sąsiadującego. Oczywiście jest zasadnicza różnica pomiędzy sojuszniczymi Niemcami a na przykład Rosją, ale bardzo bym się ucieszył, gdyby na przykład jakiś koncern medialny, nie wiem, amerykański względnie, no tylko, że akurat to, no, wie pan, nie jest, czy to jest realne, żeby BBC przykład wykupiło naszą telewizję.
Nie wiem, panie redaktorze, czy to jest dobry przykład, bo zdaje się, jedna z głównych gazet jest właśnie w rękach amerykańskich i jest równie politycznie kontrowersyjna. Ja znów gdzieś wchodząc trochę w...
jeśli można, panie redaktorze, ja pracuję w Onecie, bywamy nazywani Der Onetem, co jest zresztą nieaktualne, bo Axel Springer został wykupiony przez kapitał amerykański, więc jeśli już, to powinniśmy być De Onetem. A zapewniam pana, że osobami, z którymi pracuję, to są moi koledzy z Onetu, a moim szefem jest bezpośrednim redaktor Paweł Ławiński, dalej redaktor Bartosz Węglarczyk. Ja w życiu na oczy, nie, przepraszam, raz w lobby hotelowym.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie o to mi chodzi, że właściciel kreuje politykę państwa, z którego pochodzi, ale chodzi mi o to, że właściciel nie gwarantuje do końca bezstronności pracujących polskich dziennikarzy. Ja kończąc ten wątek, chciałbym też powiedzieć jednak, bardzo dziękuję panu redaktorowi Juraszowi za te miłe słowa pod moim adresem, ale ja mógłbym też wskazać na wielu ciekawych, rzetelnych ludzi pracujących w TVP, chociażby prowadzący tygodnik TVP, grupa prowadzących tygodnik TVP, prowadząca niegdyś Plusa Minusa, tam się ukazują bardzo ciekawe teksty. Myślę, że znaleźlibyśmy też dziennikarzy, którzy rzetelnie wykonują tam swoją pracę.
Tak,
być może ta krytyka, którą też ojciec Nikodem dał, tyczy się pewnego bardzo wąskiego, ale jednak mocnego w odbiorze programu, głównego programu, tak, gdzieś informacyjnego.
Myślę, że przede wszystkim
natomiast
ja
wiele rzeczy tam jest dobrych, prawda? Wiele rzeczy tam jest
dobry. No na pewno też są dobrzy redaktorzy, którzy zawsze dobrze pracowali, oni nadal pracują. Natomiast ja mówię o tych wiadomościach głównych i o programach publicystycznych nadawanych z Warszawy, które nie tylko, że mają charakter propagandowy, ale mówię, mają też jakoś nisko, właściwie w pogardzie, nie chcę powiedzieć w pogardzie, ale nie szanują odbiorcy, zwłaszcza wykształconego, który czuje się obrażony tym, w jaki sposób mu się w ogóle aplikuje słuszne prawdy. I myślę, że to nawet jest kontrproduktywne, to już nie chcę podpowiadać politykom, bo to nie jest moja ani rola, ani mój interes, ale to jest szkodliwe to jest w ogóle szkodliwe dla tych, którzy uważają, że to im posłuży do czegoś.
Słuchajcie, kończąc ten wątek, powiem, z racji zawodowych zajmuję się teraz trochę kwestiami niemieckimi i śledząc niemieckie media, muszę powiedzieć, że może to jest taka kwestia też trochę emocji politycznych, które są w Polsce bardzo specyficzne. To znaczy w Niemczech poziom, temperatura sporu politycznego jest o wiele, wiele niższa niż u nas, co też przekłada się na, powiem szczerze, bardzo mało emocjonalne gazety, programy informacyjne, relacjonowanie świata. Myślę, że u nas też użyję takiego kolokwializmu, kozakowanie w mediach, nie tylko w telewizji publicznej, trochę wynika z tej sytuacji emocjonalnej, która w polityce jest polskiej bardzo wysoka. Jesteśmy emocjonalni.
Ja mogę jedną rzecz dodać?
Już jedną na sam koniec.
Dobrze.
Tego
wątku. Znaczy tak, mi się wydaje, że problem polskich mediów to jest oczywiście problem telewizji tutaj polskiej, o tym mówimy, ale w ogóle pewnie brakuje też jakiegoś takiego rzetelnego dziennikarstwa. Dla mnie osobiście, jak tutaj był temat Onetu, to nie jest też jakaś wzorcowa, że tak powiem, witryna internetowa. Znam lepsze zagraniczne. Także rozwiązanie też, żeby to była jakaś, prawda, żeby skomercjalizować, żeby to byli Amerykanie albo Niemcy, albo nie wiem co, to też mi się wydaje dosyć Nie za bardzo to rozumiem, bo wydaje mi się, że my możemy to zrobić sami i że nas nikt nie wyręczy w tej pracy. To jest praca dla społeczeństwa.
Słuchajcie, o tym, czy telewizja publiczna powinna być sprywatyzowana, czy nie, to jest inny temat, ale na zakończenie tego wątku no muszę, bo chciałbym go bardziej politycznie poprowadzić, więc muszę zapytać redaktora Jurasza, czy uważa pan, skoro twierdził pan, że Andrzejowi Dudzie to nie przyniesie dodatkowych wyborców, czy uważa pan, że zyskają na tym podpisie ustawy medialnej kontrkandydaci prezydenta Andrzeja Dudy? Bardzo krótką odpowiedź proszę.
Nie, sądzę, że to w ogóle nie będzie miało znaczenia, dlatego że prezydent zrobił dokładnie to, czego się spodziewali zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy. Tylko jedno ad vocem a propos do tego, co ksiądz profesor powiedział o tym, że to może być przeciwskuteczne, jeżeli taka ta propaganda jest taka nadmiernie nachalna. Ja się boję, że ksiądz profesor ma taką perspektywę polskiego, czy w ogóle inteligenta. Bo wszystko wskazuje na to, że w PiS raczej jest przekonanie, że właśnie Jacek Kurski i ten rodzaj przekazu pomógł PiS-owi wygrać wybory parlamentarne, więc ja boję się, że to niestety takie spaczenie inteligenckie czasami powiduje, tak, że rzeczywistość odbieramy trochę inną niż ona niestety jest.
Tak, ale już kończąc zupełnie ten wątek, powiem tylko, że media na wybory wpływają. Pamiętajmy chociażby niepodanie ręki Aleksandrowi Kwaśniewskiemu na debacie. To było chyba taka pierwsze wybory, w których właśnie przekaz medialny bardzo mocno tutaj wpłynął. Pamiętamy chociażby to starcie Komorowski-Duda jeszcze przed, zdaje się, po pierwszej turze, które też medialnie zostało wygrane. Mediami się wygrywa wybory. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości i chyba też dlatego ta sprawa jest taka ważna. Idziemy do kolejnego tematu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, a ze mną znakomici komentatorzy z Warszawy, redaktor Witold Jurasz, w Poznaniu Nikodem Żuzy, dominikanin. Proszę Państwa, przechodząc do spraw międzynarodowych, chcemy dzisiaj porozmawiać o Turcji, o konflikcie, który zdominował zachodnie media. W mijającym tygodniu Frankfurter Allgemeine Zeitung i Süddeutsche Zeitung na jedynkach nieustannie informowały o tym problemie. Problemie, który można by zamknąć w takim trójkącie politycznym: Assad, Putin, Erdogan. O co chodzi? Prowincja Idlib, która jest ostatnim bastionem syryjskich rebeliantów i dżihadystów, jest przedmiotem walki armii Asada, która przy wsparciu wojsk rosyjskich i wsparciu Władimira Putina oczywiście walczy o przejęcie tego regionu. Od kilku miesięcy dochodzi tam do potyczek z żołnierzami, także z żołnierzami tureckimi. Ponad tydzień temu w wyniku tych potyczek zginęło około 33 żołnierzy tureckich. Mówi około, bo ta liczba nie wiadomo, czy jest do końca podana, taka, czy jest właściwą liczbą żołnierzy, którzy zginęli w walce. Reakcja prezydenta Turcji była bardzo silna. Nie ma co się dziwić. Prezydent Turcji został upokorzony przez Władimira Putina i po skleconym na prędko po spotkaniu, które miało miejsce w Moskwie, trwało bardzo długo jak na standardy dyplomatyczne. Jeśli się mylę, to proszę eksperta Witolda Jurasza, aby mnie poprawił. Trwało ponad 5,5 godziny, po których podpisano zawieszenie. To jest bardzo ważna sprawa. Zawieszenie, a nie koniec walk, ale już dzisiaj, patrząc chociażby na doniesienia z tego teatru walki, widać, że to zawieszenie nic nie dało, w ogóle ono nie funkcjonuje. Jednocześnie Erdogan pokazał Ursuli von der Leyen i Unii Europejskiej, że nie pozwolić sobie na marginalizację tego tematu, wysyłając autobusami setki, później może i tysiące przybywających na terenie Turcji Syryjczyków, Irańczyków i innych obywateli Bliskiego Wschodu, otwierając ze strony tureckiej granice po to, aby postraszyć Unię Europejską wywołaniem kryzysu. I myślę, że to był też taki test narracyjny, czy uda się wywołać w zachodnich mediach to ten efekt współczucia i polityczną potrzebę przyjęcia znów setek tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. Tam jest na terenie Turcji obecnie prawie że 3,5 miliona uchodźców i emigrantów, nie tylko uchodźców. Ursula von der Leyen odpowiadała bardzo mocnym nie. Osobiście pojawiła się na granicy greckiej. Także władze niemieckiej CSU bardzo dobitnie, wyraźnie powtórzyły, że nie ma mowy z powtórki z 2015 roku. Mówię CSU, bo to akurat stamtąd padły mocne słowa. Pamiętamy słowa zresztą Angeli Merkel z 2015 roku. Wir schaffen das noch, wyszło, że wir haben nicht geschafft. Także ten projekt przyjęcia uchodźców raczej się nie powiódł. W chwili obecnej widać, że Erdogan może używać tych nieszczęśników mieszkających na terenie Turcji jako straszaka wobec Europy. Ale także widać poważniejszy problem i od niego chciałbym rozpocząć. Czy Turcja jako partner NATO jest wiarygodna? Przez ostatnie pół roku, zresztą w naszym programie regularnie ten region jest dyskutowany. Widać, że dzieje się coś bardzo niedobrego, jeśli chodzi o rolę Turcji, która rozgrywa przede wszystkim bardzo mocno pod siebie wszystkie kwestie, także natowskie. Z drugiej strony staje się partnerem mało wiarygodnym dla Europy. Wprost wielu polityków państw zachodnich w tym tygodniu tak formułowało nastawienie polityczne wobec Erdogana, że to nie jest poważny partner i raczej trzeba będzie zaostrzyć europejski kurs w sprawie Turcji, co jest oczywiście poprzez członkostwo w NATO bardzo kłopotliwe. Witold Jurasz, jak pan sądzi, w którym kierunku rozwinie się ta sprawa?
No, ja może zacząłbym w ogóle od, zanim odpowiem na pytanie, od postaci prezydenta Turcji, bo przyznam się szczerze, że przeżyłem jakiś taki czas, może nie fascynacji, ale w każdym razie ogromnego szacunku dla Erdogana, bo to był taki człowiek, który rzeczywiście zdemokratyzował Turcję, z drugiej strony dał taki ogromny impuls dla też rozwoju gospodarczego, też polityki, w polityce zagranicznej miał duże sukcesy. To był ten czas, można powiedzieć, początkowego Erdogana i później coś się zmieniło. To znaczy gdzieś ten autorytarny rys w nim zwyciężył i w momencie, w którym ten autorytarny rys zwyciężył, to tak naprawdę Turcja zaczęła ponosić porażki. No nie chcę już tutaj snuć analogii do naszej krajowej polityki, ale powiedziałbym, że każdy przywódca posiadający dużą władzę musi zwalczać w sobie taki rys autorytarny, który pewnie nieuchronnie się pojawia. Co to oznacza, przechodząc już do tego aspektu międzynarodowego? Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, otóż pan, przedstawiając ten problem, zarysowując go, ani razu nie powiedział Stany Zjednoczone. I to jest, tak sądzę, w ogóle istota problemu. To znaczy Stany Zjednoczone przestały być, nie inaczej, może no byłoby za mocno powiedziane, że przestały być graczem na Bliskim Wschodzie, bo nadal nim oczywiście są, ale nie są już tym graczem, którym były kiedyś. I wydaje mi się, że ta polityka amerykańska realizowana przez Donalda Trumpa, jakkolwiek na szczęście w tym kluczowym dla nas aspekcie, czyli aspekcie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ten element kontynuacji jest i to bardzo wyraźnie, no to jednak Trump w wielu miejscach zerwał z polityką poprzedników. No i w momencie, kiedy powstała taka próżnia, no to oczywiście ta próżnia musiała zostać wypełniona. Z punktu widzenia Rosji, jeżeli tak spojrzeć na sytuację sprzed, powiedzmy, no nie wiem, 2 lat, to Rosji udał się majstersztyk, tak? To znaczy ona miała w pewnym momencie doskonałe relacje ze wszystkimi graczami. w regionie, a tutaj konkretnie jak chodzi o Turcję, to miała i z reżimem Asada, którego zawsze wspierała, i z Iranem, który z kolei wspierał reżim Asada, bo musi mieć tą, prawda, szyicką oś Iran przez Syrię do Libanu, do Hezbollahu. No i Turcja, tylko że interesy reżimu Asada, interesy Turcji, a gdzieś głębiej Rosji i Turcji, są sprzeczne. Rosyjsko-tureckie w ogóle zawsze były sprzeczne.
No właśnie, ale proszę zobaczyć, że tutaj dochodzi do pewnej paradoksalnej sytuacji, bo z jednej strony Turcja jest chyba pierwszym w ogóle państwem natowskim, który na nowo kupuje uzbrojenie od Rosji i buduje pewną kompatybilność między uzbrojeniem natowskim, amerykańskim i rosyjskim, co wzbudzało też pewną irytację ze strony Donalda Trumpa. Erdogan chciał grać na przezwyciężenie tych złych relacji z Putinem. Tymczasem Władimir Putin go chyba ograł w zeszłym tygodniu i to bardzo mocno go ograł. Jak pan sądzi?
No, to zobaczymy, dlatego że ja już pamiętam taki moment, kiedy został strącony przez Turcję rosyjski samolot i było napięcie. Później dla odmiany była przyjaźń. Teraz jest coś w rodzaju zawieszenia broni. Ja bym w ogóle nigdy nie stawiał kropki w tych relacjach tam w regionie. Tam, prawdę powiedziawszy, zawsze jest tylko przecinek albo średnik. I jest kolejny etap. Jakieś taktyczne porozumienie udało się osiągnąć, natomiast w momencie, w którym interesy są fundamentalnie sprzeczne, to porozumienie nie może być trwałe. Natomiast oczywiście wiadomo, że z punktu widzenia Rosji fakt, że Ankara się dzisiaj bardzo wyraźnie odsunęła od Zachodu, bo to nie tylko przez Stany Zjednoczone, to również Unia Europejska, to jest zbyt łakomy kąsek, żeby go zmarnować takim zaostrym graniem z Ankarą, więc oni musieli się cofnąć, żeby no, nie postawić z kolei Erdogana w sytuacji, w której on zrozumiałby, że on nie ma tego wektora, prawda, rosyjskiego.
Mhm. Ojciec Nikodem Brzuzy, jak ojciec patrzy przede wszystkim na tą kwestię grania uchodźcami, bo wydaje mi się, że tutaj poza polityką jest też bardzo poważny problem etyczny.
Ja najpierw bym powiedział, może jednak odniósł się też do Turcji, do
Proszę
Europy.
Bardzo.
Mianowicie, wydaje mi się, że w ogóle, bo Turcja jest i członkiem NATO, prawda, i próbuje być blisko Europy, jest najbardziej blisko kulturowo Europy. I wydaje mi się, że ta cała sytuacja też pokazuje, że nie można zbudować koalicji, że nie można zbudować no chociażby takiej koalicji, jaką jest NATO, na militarnego bloku, tylko i wyłącznie na interesach politycznych czy no, na decyzjach politycznych, ponieważ okazuje się, że w praktyce różni nas bardzo, to znaczy Europę, Amerykę, od Turcji system wartości. To mimo wszystko jest bo koalicja, również koalicja militarna, czy prawda, jakiś blok polityczny wspólny, no on się opiera też na jakiejś aksjologii. Okazuje się, że ta aksjologia jest zupełnie inna mimo wszystko w Turcji niż w Europie. Ta polityka jest inna przecież. To jest inna polityka. Jeżeli mógłbym też coś powiedzieć, to trochę jestem pod wpływem książki Roberta Barona, mianowicie biskupa Roberta Barona ze Stanów Zjednoczonych, Ziarno Słowa, które wydał W drodze. I tam jest, on na przykład mówi o tym, że islam jest zdecydowanie bardziej wolontarystyczny, a jak jest wolontarystyczny, czyli bardziej to jest oparte na woli władcy, na decyzji po prostu, ale jeżeli coś jest bardziej wolontarystyczne, wolontaryzm jest też bliżej emocji, więc to wydaje mi się, że jakbym miał tak z tego punktu widzenia trochę takiego abstrakcyjnego ocenić tą politykę
Takiej mapy mentalnej,
no to po prostu ta polityka jest bardziej wolontarystyczna, po prostu jest decyzja Erdogana i koniec, ale oprócz tego ta bliskość, to, że wola ludzka jest decyzja bliżej emocji niż rozum, bo rozum jednak jest w stanie pokierować emocjami, to jest to również polityka bardziej emocjonalna. To widać też po jakichś różnych reakcjach, na przykład, że prawda, Amerykanie zabili kogoś, prawda, generała, no to potem właściwie od razu w nich buchają emocje i nawet nie potrafią do końca zracjonalizować, w jaki sposób odpowiedzieć, nie wiedzą, szarpią się, nie wiedzą, co zrobić. Czyli blisko emocji. I nie wiem jak, no to jest takie moje, takie tak, no, próba analizy.
Tutaj ojciec uruchamia, wydaje mi się, bardzo ciekawą sprawę, ponieważ, proszę państwa, trzeba pamiętać, że Turcja jest krajem o islamie bardzo specyficznym. Tam jest tradycja Atatürka, tam jest tradycja jednak bardzo mocnej sekularyzacji. To jest też pewien paradoks, że jeśli weźmiemy sobie chociażby islam, który jest w niektórych małych państwach bałkańskich, on jest o wiele bardziej często dynamiczny niż w Turcji. I to jest też chyba to, na czym kultura polityczna turecka się mocno opiera, że ten islam jest bardzo tutaj powstrzymany.
No, ale nie mniej, jednak się okazuje, że ten islam jest bardzo mocny. Że to jest tylko powierzchnia, a tak naprawdę pewne sposoby działania, myślenia, reagowania i pewne wartości jednak są te same. Podobne w każdym razie. To się nie zmieniło. Ta europejskość Turcji jest raczej taka powierzchniowa, bym powiedział.
Powiedziałbym, że raczej odległość od Turcji do Europy nie leży może islam versus wartości zachodnie, ale leży być może w tradycji przywództwa politycznego, które w Turcji właśnie się opierało mocno na jednostce. A co do grania uchodźcami, jak ojciec na to patrzy? Bo to jest
rzecz, która najbardziej przykra. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście, Turcja bardzo rozgrywa uchodźcami tę sprawę. No to nie widzę tu żadnej etyki tak naprawdę. Mhm. Nie widzę. To jest raczej kalkulacja, to jest właściwie cel polityczny jest pierwszorzędny, a to są pionki do rozgrywania. Przepraszam, że tak mocno to mówię, ale ten problem takiego rozgrywania tych kwestii dotyczących uchodźców dotyczy, wydaje mi się, że trochę też widać na scenie europejskiej. Bo z jednej strony Niemcy, prawda, Angela Merkel czy Francja uderzały w tony, prawda, etyki, a z drugiej strony gdzieś tam to wszystko było też jak próba rozwiązania tego problemu, dogadania się z koalicją europejską, jak to rozwiązać, to już były naciski polityczne. Więc to mieszanie polityki z racjami etycznymi wydaje mi się bardzo niebezpieczną grą i to jest cały problem. I to jest bardzo też niedobre, niefajne. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości i tutaj w ogóle żadna polityka tego nie zmieni. Mianowicie, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli jesteśmy krajem chrześcijańskim, mówię o Polsce, mówię o Niemczech, nie ma żadnej wątpliwości, że jedną z naczelnych zasad w ogóle chrześcijaństwa, zasadą biblijną, zasadą objawioną, jeżeli wierzymy w objawienie, to jest to, żeby szanować i żeby przychodzić z pomocą, mając miłosierdzie w sercu i empatię temu, który jest w potrzebie. I nie patrzeć nawet na to, czy to jest emigrant, czy uchodźca chrześcijański, czy europejski, bo to mnie czasami w tej dyskursie polskim denerwowało, że to są chrześcijanie, to my będziemy pomagali. Trzeba pomagać przede wszystkim tym, którzy są najbardziej w potrzebie, prawda?
To jest temat na osobną dyskusję. No. Witold Jurasz, prosiłbym do kwestii tureckiej, kulturowej i ewentualnie właśnie grania tutaj uchodźcami. Jak pan to widzi, Witold Jurasz?
No to, że Turcja gra, to co do tego nie ma między nami sporu. Natomiast ja byłbym bardzo ostrożny z tą polityką, której zresztą się przecież rząd federalny wycofał, czyli tego willkommenspolitik, tego przyjmowania uchodźców z jednego podstawowego powodu, bo przeciwnicy zamykania granic, ja jestem zwolennikiem zamykania granic, mówią, no to oznaczać będzie tyle, że będzie twierdza Europa. Rzecz polega na tym, że jeżeli przyjmiemy 1,2 lub 5, to za moment we Francji zwycięży Marine Le Pen, w Austrii zwycięży skrajna prawica, kto wie jeszcze w Niemczech AfD będzie rosło w siłę i tak czy tak będziemy mieli twierdzę Europę. Tyle, że rządzoną przez ugrupowania, które mojemu sercu osobiście są niemiłe, bo ja lubię liberalną Europę, a obawiam się Europy liberalną w takim starym, dobrym rozumieniu słowa liberalizm. Poza wszystkim to nie jest tak, że to jest 1,2 albo 3, dlatego że badania opinii publicznej w krajach afrykańskich pokazują, że tam przeciętnie od 40 do 60% ludzi chce z tych krajów uciec. Mnie jest tych ludzi bardzo żal, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Ja pamiętam taką sytuację której doświadczyłem wiele lat temu w Libii, kiedy wracając do naszej ambasady zostałem zaczepiony przez takiego człowieka, bodaj z Czadu, który mówi taką łamaną angielszczyzną, że on mi da wszystkie swoje pieniądze, bo on się chce dostać do Europy, bo on ma 7 sióstr i on musi pracować. I to był taki dobry człowiek, taki naprawdę dobry człowiek. On po prostu ryzykował, bo bardzo dużo ryzykował również na miejscu w Libii, po to, żeby tą swoją rodzinkę tam utrzymać. I ja rozumiem tą biedę, tylko jest jeszcze jeden element. Jeżeli ci najbardziej, no bo kto ucieka? To ci, którzy mają najwięcej chęci, odwagi, inicjatywy, tak? To oznacza w efekcie, że taka grupa społeczna, która mogłaby zmieniać na przykład kraje afrykańskie na lepsze, bo te kraje wymagają zmiany na lepsze. My możemy oczywiście mówić o winie mocarstw na przykład kolonialnych, no ale problemem Afryki jest też potężna korupcja rządzących Afryką, prawda? Więc no mówiąc krótko, jakby rozumiejąc te argumenty moralne, wydaje mi się, że polityka no niestety jest też sztuką działania, które na pozór może być czasem takie troszeczkę na bakier z moralnością, ale w istocie jest moralne.
Dodajmy jeszcze jedną sprawę, że bardzo poważną kwestią jest jednak zachowanie tożsamości. Ja miałem bardzo ciekawą rozmowę z emerytowaną nauczycielką z Austrii, która opowiadała mi, że pracując jeszcze 2 lata temu w jednej szkole na granicy ze Słowenią, w klasie jednej było 15 muttersprache z całego świata, od Bangladeszu po Europę, a tylko 3 osoby mówiły po niemiecku. Druga sprawa, na co zwrócił uwagę Witold Jurasz, to nie jest tak, że wpuścilibyśmy 3 miliony ludzi z Turcji, tylko niestety, i na tym polega cały cynizm sytuacji, politycy złych krajów, źli politycy, oni wymyślili sobie teraz, że mogą tą wolą przejścia do Europy, tą wolą migracji, mogą tym kierować, to się stało pewnym narzędziem nacisku. Innymi słowy, gdyby nawet przyjąć te 3 miliony, za chwilę te tureckie obozy napełnią się kolejnymi 3 milionami. Słuchajcie, czas nas goni, przechodzimy do trzeciej części naszego programu.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.
A w nim ojciec Nikodem Brzuzy, Witold Jurasz, Cezary Kościelniak. Trzecia część to jest taka część, gdzie proszę czasami gości o tematy. I temat, który podał Witold Jurasz, to jest bardzo ciekawa sprawa, która chyba nie została dosyć dobrze w polskich mediach zauważona. To jest lądowanie brytyjskich komandosów na Białorusi celem wspólnych manewrów z żołnierzami białoruskimi. Co to znaczy? Czy to jest pewien znak, który Aleksander Łukaszenko chce pokazać Władimirowi Putinowi? Czy też chce pokazać chce pokazać Białorusinom, że Łukaszenka się obroni i nie da się za wszelką cenę zdjąć ze stanowiska? Witold Jurasz, to pana temat, jak pan to interpretuje?
No to może tak jeszcze tytułem pewnego dopowiedzenia szczegółów. Otóż ci Brytyjczycy z piechoty morskiej ćwiczą wspólnie z białoruskimi jednostkami powietrzno-desantowymi pod Witebskiem, na poligonie 20 km od Witebska. W Witebsku, jak wiemy, jest lotnisko międzynarodowe. Tymczasem samolot transportowy Royal Air Force, który przewiózł tych Brytyjczyków, wylądował w Mińsku i to jeszcze co więcej w środku dnia i podkołował pod terminal międzynarodowy, więc ewidentnie była to ostentacja, bo po pierwsze nie w Witebsku, tylko w Mińsku, po drugie jeszcze tak, żeby się ładnie dać sfotografować. Znaczy jest to jeden z kolejnych ruchów Aleksandra Łukaszenki, tylko ja bym powiedział, że to nie są ruchy na zachód, tylko one są od Moskwy. Paradoksalnie ruch od Moskwy niekoniecznie musi być ruchem na zachód, bo Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka się na zachód nie wybiera. Ja słyszę od sceptyków, od tych, którzy uważają, że to wszystko nie ma znaczenia i nie warto z nim rozmawiać, taką tezę, no przecież on nas oszuka. No oszuka nas, sami się możemy oszukać, jeżeli uwierzymy w to, że on nagle się chce stać demokratą. Nie, on demokratą stać się nie chce, natomiast nie chce wpaść całkowicie w ramiona Rosji. To już jest w naszym interesie. Kończąc, ja bym powiedział taką rzecz. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy my w końcu realizowali na Białorusi politykę taką, której byśmy się na przykład wzorowali na Kościele katolickim, na dyplomacji watykańskiej. Bo to jest polityka
to jak przy
bardzo...
Tym jesteśmy, to jak przy tym jesteśmy, to pana zapytam, pan był ambasadorem przecież na Białorusi. Ale to jest tylko kwestia, powiedzmy, w tym momencie stopnia de facto pełnił pan obowiązki, które przynależą ambasadorowi. Jak pan ocenia to, że Stolica Apostolska już od dłuższego czasu nie ma nuncjusza na Białorusi? Były nuncjusz na Białorusi, jest teraz nuncjuszem na Ukrainie. Czy to jest zatarg jakiś z Łukaszenki z Parolinem?
Nie znam, prawdę powiedziawszy, tła, bo rzeczywiście sprawa jest dość dziwna. Do tej pory te kontakty były na bardzo dobrym poziomie. Przypominam sobie nawet taką były wizyty na bardzo wysokim poziomie. Była sytuacja księdza, który został aresztowany za szpiegostwo i napisałem wówczas taki komentarz, że jestem gotów się założyć, że w ciągu 3-4 miesięcy wyjdzie na wolność i trafi do jakiegoś zakonu kontemplacyjnego w górach i dokładnie tak się stało. Nie umiem panu, panie redaktorze, odpowiedzieć o co dokładnie chodzi. Domyślam się, że musi być jakiś zatarg, ale proszę też zwrócić uwagę, że jeżeli jest tak, że przez dłuższy czas, no bo to jest niemożliwe oczywiście, żeby było w Watykanie taki bałagan, jak to u nas często jest, że nie ma ambasadora, bo się jedna frakcja pokłóciła z drugą frakcją, ale proszę zwrócić uwagę, nikt nie wie, o co chodzi i to już też jest miara tej dyplomacji, tak? To znaczy, że jakiś sygnał jest wysyłany, ale tak prawdę powiedziawszy, podejrzewam, że poza panem redaktorem i kilkoma jeszcze osobami w Polsce, to w ogóle nikt tego nie zauważył. No i to jest właśnie maestria dyplomacji watykańskiej.
Czy do tego tematu ojczyzn Nikodem coś by chciał dodać?
Nie, do tego.
Dobrze. Proszę państwa, idziemy zatem w kierunku końca naszego programu. Książki.
Ja się pomyliłem, bo ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo tak, ten temat dla mnie ważny, mianowicie jest rok papieski, stulecie urodzin papieża i w związku z tym chciałbym tylko powiedzieć, że my za mało o tym pamiętamy. I dlaczego Jana Pawła trzeba w ogóle pamiętać? Miał parę rzeczy do powiedzenia. Krótko mówię.
To inaczej powiem. Tak. Ja obiecuję, że zrobimy w którymś z programów taki wątek Jan Paweł II i polityka, okej? Okay? I do niego wrócimy. A już musimy powoli te książki kończyć, więc proszę polecać książki, jeśli ojciec oczywiście chciałby coś polecić.
Tak, chciałbym polecić tutaj wspomnianą książkę Ziarno Słowa Roberta Barona. To jest wydawnictwo W Drodze. Jest to książka, która jest zbiorem esejów napisana przez amerykańskiego biskupa pomocniczego Los Angeles na temat kultury i na temat polityki. I jest to takie spojrzenie, moim zdaniem, dosyć głębokie, ciekawe człowieka, który jest zanurzony w religię.
Jeszcze raz autor i tytuł?
Robert Barron.
Robert Barron, tytuł
Ziarno Słowa.
Witold Jurasz, co pan by polecał?
Dwie książki, jeśli
proszę
można.
Bardzo.
Pierwsza to Uniewinnienie Dmitrija Bykowa, rosyjskiego wybitnego pisarza. To jest taka książka, która, nie będę opowiadał treści, ale nagle pojawiają się jakieś zjawy, nie wiadomo, jakby ludzie z łagrów, ale to nie do końca wiadomo, czy oni żyją, czy nie żyją, bo oni się pojawiają, znikają. No i to jest taka książka, którą się trochę ciężko czyta, ale to jest taka książka o nierozliczeniu, całkowitym nierozliczeniu przyszłości. No i druga klasyka powieści szpiegowskiej, ale takiej powieści szpiegowskiej, w której się nie strzela.
Musimy już kończyć tytuł.
Mała dobożka John le Carré.
Dobrze, a ja polecam państwu wywiady, które przeprowadził Tomasz Terlikowski. Tytuł Tylko prawda nas wyzwoli. Przyszłość kościoła katolickiego w Polsce. Wywiady ze Zbigniewem Nosowskim, Sebastianem Dudą, Isakowiczem Zaleskim, Sabiną Zaleską, profesorem Andrzejem Kobylińskim, chyba najwybitniejszym obecnie komentatorem życia kościelnego w Polsce. Tomaszem Rowińskim, Justyną Melanowską i też moja skromna osoba mówi tam o kryzysie relacji Kościół-polityka. Proszę państwa, żegnam się, Kościół-nauka oczywiście, żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać choćby o odrobinę bardziej bezpiecznym i odrobinę lepszym świecie, niż ma to miejsce w tej chwili. Naszymi gośćmi byli z Warszawy Witold Jurasz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ze studiów w Poznaniu profesor Nikodem Brzuzy, dominikanin. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Żegnam się z Państwem. Cezary Kościelniak, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc Państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.